reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 265 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
www.net.fm. I teraz zaglądamy do Kijowa. W studio w Radia Wnet w Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
42 kandydatów będzie startować w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Jak początek tej kampanii wygląda?
Dzisiaj jest ostatni dzień rejestracji kandydatów na prezydenta Ukrainy i tak jak powiedziałeś, tych kandydatów Komisja Wyborcza zarejestrowała 42, ale jeszcze dzisiaj może zarejestrować kolejnych, bo do komisji wpłynęło 91 wniosków. To jest rekordowa liczba osób chętnych do objęcia tej funkcji od początku niepodległości Ukrainy. Przypomnę, już o tym mówiliśmy, że każdy z kandydatów musi wpłacić kaucję w wysokości 2,5 miliona hrywien, to ponad 300 tysięcy złotych, więc nie jest to mała suma. Kaucja będzie zwrócona tylko tym kandydatom, którzy trafią do drugiej tury, więc z tej całej puli kandydatów tylko dwie osoby mają na to szansę. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak wiele osób kandyduje? Przecież dla wielu jest oczywiste, że nie zdobędą mandatu prezydenta, a to oznacza, że co najmniej stracą 300 tysięcy złotych, pomijając koszty kampanii, którą przecież będą prowadzić. Część kandydatów to osoby, które jednak myślą o walce politycznej w perspektywie wyborów parlamentarnych, a te będą przecież miały miejsce na jesienią tego roku na Ukrainie. Start w wyborach prezydenckich to po prostu dla nich logiczny ciąg działalności formacji politycznej. Uzyskany wynik lidera będzie traktowany jako pewnego rodzaju sondaż dla partii, będzie też wskazywać siłę lidera i pokazywać możliwości koalicyjne. Dla niektórych partii może być to też sygnał, że samodzielnie nie mają co się starać o wejście do ukraińskiego parlamentu. Część kandydatów spełnia też jednak taką wyrafinowaną funkcję technologii politycznych. Ich zadaniem jest po prostu osłabianie lub wspieranie liderów sondaży. O taką rolę Julia Tymoszenko oskarżyła kandydata Jurija, noszącego to samo nazwisko co liderka partii, czyli Tymoszenko. Jurij Tymoszenko ma takie samo nazwisko, a ponieważ lista jest ułożona alfabetycznie, znajdzie się on obok, na karcie do głosowania obok nazwiska liderki Batki Wszczyny. Łatwo sobie zatem wyobrazić, że przy takiej wielkiej liczbie kandydatów po prostu będzie to faktyczny problem dla wyborców i pomyłkowo mogą oni głosować nie na tego kandydata, na którego chcieliby faktycznie oddać głos. Julia Tymoszenko oskarża prezydenta Poroszenkę, że to on stoi za kandydatem o takim samym nazwisku jak i ona. Jurij Tymoszenko to deputowany Rady Najwyższej, do niedawna należący do frakcji Frontu Ludowego, czyli koalicjanta bloku Petra Poroszenki. Jednak niedawno Front Ludowy wyrzucił go ze swojej frakcji za ignorowanie decyzji partii. Część obserwatorów uważa, że przyczyną był właśnie start Jurija Tymoszenko w wyborach prezydenckich. Nie trudno się domyśleć, że w przypadku niepowodzenia Julii Tymoszenko w wyborach wykorzystał ona fakt obecności Jurija Tymoszenko na liście kandydatów do protestów wyborczych. A w tych wyborach każdy procent głosów będzie ważny, bo jak na razie liderów sondaży dzieli rzeczywiście bardzo niewielki dystans i tak może pozostać do samego dnia wyborów. Komentator Wołodymyr Cybulko uważa, że na wynik wyborów będzie miała też frekwencja. Olbrzymia liczba kandydatów według Cybulki spowoduje, że wielu wyborców zignoruje pierwszą turę, a zmobilizuje się dopiero na drugą. Według eksperta oprócz tego na wybory będzie też mieć negatywny wpływ fakt, że wielu mieszkańców Ukrainy przebywa poza jej granicami. Przypomnę, że według szacunków na terenie samej tylko Polski może przebywać około 1,5 miliona Ukraińców i przecież są to w większości osoby, które są właśnie w wieku wyborczym. Nad przebiegiem wyborów mają czuwać na Ukrainie obserwatorzy OBWE. Ukraina jednak nie życzy sobie, żeby wśród nich znaleźli się obywatele Federacji Rosyjskiej. Ukraiński parlament przyjął specjalną uchwałę, w której stwierdził, że obserwatorami wyborów nie mogą być obywatele kraju, który jest uznany na Ukrainie za agresora, a właśnie taki status ma Rosja. Ukraińska decyzja oburzyła OBWE, które opublikowało na swoich stronach specjalne oświadczenie. OBWE jest rozczarowane. W specjalnym liście do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy dyrektorka biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Ingeborg Solrun Gisladottir stwierdziła, że taka decyzja jest bezprecedensowa i przeczy zobowiązaniom członków sygnatariuszy, uczestników OBWE. Według dyrektor obserwatorzy OBWE reprezentują nie swoje kraje, lecz właśnie organizacje i kierują się ściśle określonym kodeksem. Ukraińscy działacze wielokrotnie wysławiali swoje krytyczne oceny pod kątem misji obserwacyjnej OBWE na wschodzie Ukrainy. Przypomnę, że tam cały czas są obserwatorzy OBWE, mają specjalne kamery, obserwują, co się dzieje na linii frontu. To oczywiście jest trochę inne zadanie niż obserwowanie wyborów, no ale Ukraińcy porównują te dwie rzeczy. W powszechnym przekonaniu obserwatorzy OBWE są mało skuteczni i według wielu nieobiektywni. Wśród ukraińskich żołnierzy powszechnym określeniem na obserwatorów OBWE jest takie twarde określenie – Towarzystwo Ślepych. Wybory prezydenckie na Ukrainie odbędą się 31 marca tego roku. Jak już mówiłem, dzisiaj ostatni dzień rejestracji kandydatów. No i to właściwie dopiero początek takiej gorącej kampanii wyborczej na Ukrainie.
A w Kurierze Wnet w numerze 56 ukaże się wywiad Pawła Bobołowicza z ambasadorem Janem Piekło. Już zachęcamy do tego, żeby ten wywiad z byłym ambasadorem Polski w Kurierze Wnet przeczytać. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Jest godzina 8:47.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Czyli Wojciech Piotr Kwiatek pojawił się w studiu Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, panie prezesie, witam serdecznie słuchaczy po wszystkich możliwych stronach świata. Północ, południe, wschód, zachód. Proszę państwa, dzisiaj będzie jak u Jerzego Szaniawskiego. Dwa teatry, ale niestety nie takie ładne przedstawienie, jakie byśmy sobie wymarzyli. Dlatego zacząć trzeba od pierwszego teatru, a w wypadku mówienia o tym, że spektaklu, o pierwszym teatrze, trzeba wygłosić kanoniczną formułę. Przed obejrzeniem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do prezentacji lub skonsultuj się z krytykiem lub recenzentem, gdyż każdy spektakl niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No i jest mi ogromnie przykro, że tak muszę mówić, przestrzegać przed spektaklem, z którym wiązałem osobiście wielkie nadzieje. Myślę tu o spektaklu Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim w Warszawie. Wyzwolenie Wyspiańskiego jest jednym z najważniejszych polskich dramatów. Zaryzykuję, że jest ważniejsze od Dziadów Mickiewicza. Zaryzykuję, że jest ważniejsze od Kordiana, chociaż tutaj zbieżności by się pojawiły w sferze ideowej również. Ale Wyzwolenie to jest tekst, który na dobrą sprawę prawie, że jak narodowe kazanie z narodowej kazalnicy, z narodowej ambony Stanisław Wyspiański wygłasza. I jest to moim zdaniem ostatnia okazja, ostatni moment, kiedy można by z tego wszystkiego, nie wiem czy szydzić, proszę państwa, ale w każdym razie trząść tym. Trząść naszymi dziejami narodowymi, naszymi tradycjami, które są raz lepsze, raz gorsze, ale nie przynoszą nam wstydu. A jeżeli nawet zrobiliśmy coś wstydliwego, to sami za to zapłaciliśmy. Nikomu rachunków nie wystawialiśmy, a czasami szkoda. Otóż, drodzy państwo, ja nie jestem pewien, szczerze mówiąc, czy momenty, kiedy na tym przedstawieniu publiczność klaszcze w trakcie, to człowiek się czuje chwilami po prostu jak na Dziadach Dejmka w 68 roku. Ja wtedy nie widziałem tego spektaklu, miałem ledwo 17 lat, ale można sobie wyobrazić, że tak to mniej więcej wyglądało. Ale nie jestem pewien, czy ta publiczność klaszcze dlatego, że jej się to podoba, czy dlatego, że podoba jej się to, co jest w podtekście tego wszystkiego. Ponieważ nigdy nie wiadomo, czy Konrad w tej roli Grzegorz Falkowski, ulubieniec podobno pani Anny Augustynowicz, reżysera spektaklu, czy on to mówi patriotycznie, czy on to mówi z podtekstem szyderczym? Odnoszę wrażenie, że to niestety nie jest mówione sercem, tylko że to jest mówione troszeczkę z domieszką żółci. Natomiast nie ma co do wątpliwości co do tego, że inscenizacja. To jest w ogóle bardzo ascetyczny spektakl. Tam prawie nie ma dekoracji, prawie nie ma żadnych zabudowań sceny i tak dalej. Natomiast obficie raczą u nas aktorzy rekwizytami. I to właśnie tymi rekwizytami i kostiumami. Gra ta szydera, to wyśmiewanie się z polskiej tradycji. Ten nieustanny jakby chocholi taniec, tylko przy zupełnie takiej radosnej muzyczce, troszeczkę takiej umpa-umpa, gdzie biskup ma czarną tiarę, gdzie wygłasza się jakieś takie teksty niby kazalnicze, ale tak naprawdę no, brzmiące drwiną, bez wahania. Kiedy najważniejsze postacie, powiedzmy, bardzo przepraszam, jak kaznodzieja, jak wróżka, jak prezes, to wszystko okazuje się niestety naśmiewiskiem, że się tak wyrażę, takim trochę leśmianowskim słowem. Cóż, proszę państwa, nie jestem w stanie zachęcać państwa do tego spektaklu, abstrahując od faktu, że pani Anna Augustynowicz chyba tego wszystkiego nie udźwignęła reżysersko, dlatego że ja mam taką prywatną opinię. Klękać to trzeba tylko przed Pismem Świętym. Do każdego innego tekstu trzeba podejść krytycznie, trzeba podejść odważnie. Monologi, które wygłasza tam Konrad, jak powiedziałem w tej osobie Grzegorz Falkowski, są potwornie długie, trudne chwilami do wytrzymania. One są bardzo, bardzo ważne oczywiście. Ale proszę państwa, to jest w ogóle takie dziwne odczucie, jakby człowiek brał gazetę i czytał dzisiejsze gazety, po prostu, które opisują to, co się dzieje 100 lat temu, 100 kilkanaście lat temu. Wszystko to wyglądało tak samo. To bardzo smutne, proszę państwa. Także myślę, że przydałyby się skróty temu spektaklowi. Zdynamizowałoby go to bardziej. No i dałoby pełną jasność, jeżeli chodzi o to, co naprawdę Konrad mówi do nas ze sceny w Teatrze Polskim. Także wyzwolenie jest do oglądania, proszę państwa, w teatrze, ale z bolącym sercem muszę powiedzieć, że nie namawiam państwa na obejrzenie tego spektaklu. Natomiast teraz za chwileczkę. Coś zadziwiającego. Mianowicie Teatr Narodowy, jak zobaczyłem, to nie chciało mi się wierzyć, wystawia ni mniej, ni więcej tylko operetkę. Operetkę Strausa pod tytułem Zemsta nietoperza. Absolutny kanon operetki światowej. No, myślę sobie, ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało. Sama orkiestra tam by z pół sceny zajęła, a tu nie. Orkiestra to jest sekstet, drodzy państwo. 6 instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów perkusyjnych, ale to nie znaczy, że tam mamy do czynienia z jakimś tłuczeniem w te kotły, w te cymbałki i tak dalej. Proszę państwa, fenomenalny, no dość długi co prawda, ale nie będziecie się państwo nudzić. Spektakl Zemsty nietoperza w Teatrze Narodowym. Sama młoda brać aktorska. Młody zespół reżyserski, inspicjencki również muzyczny, jak powiedziałem. Nie wierzyłem własnym uszom i oczom, a tam się na naszych oczach rozgrywa nie koturnowa, w upudrowanych perukach przedstawiana wiedeńska operetka, tylko na dobrą sprawę w zasadzie musical. Z muzyką taką, że przechodzi ludzkie pojęcie. No co ja mam państwu powiedzieć, jeżeli Johann Strauss to napisał i tam co drugi utwór, to jest utwór ze skarbnicy światowej operetki, ze skarbnicy światowych arii operetkowych. Tam, proszę państwa, gorąco zachęcam, trzeba się uzbroić w świadomość, że to trwa 3 godziny 15 minut, no z dwiema przerwami. Ale zapewniam państwa, że nudzić się nie będziecie. Sprawność aktorska zespołu, który, jak mi powiedziała pani Col z Teatru Narodowego, pani, która zajmuje się tam promocją, której serdecznie dziękuję za umożliwienie bardzo szybko obejrzenia tego spektaklu, przejęła się tym spektaklem strasznie. Bardzo, bardzo, bardzo pracowali. Wyćwiczyli różne kaskaderskie elementy, które normalnie wymagałyby jednak zawodowego kaskadera. I tak dalej, i tak dalej. zabawa, zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa przy pięknej muzyce. Przy okazji można posłuchać fantastycznych głosów, zobaczyć parę przepięknych dziewczyn, tak zgrabnych, że aż się człowiekowi po prostu rwie oko, żeby tam na tę scenę bliżej, bliżej, bliżej. Świetnie, krótko mówiąc, jest to wszystko przygotowane i nie martwcie się państwo, że to jest Teatr Narodowy. W ostatecznym rachunku operetka to jest też klasyka światowego teatru. Bardzo zachęcam do obejrzenia tej Zemsty Nietoperza. Typowej komedii pomyłek, przebieranek i tak dalej, i tak dalej. Świetnie wystawione przez młodą część zespołu Teatru Narodowego w Warszawie. I teraz, jeśli sygnaturkę usłyszę, a usłyszałem, Demostenesa państwu zaproponuję na ten weekend. Nie poniżam się do rywalizacji, w której zwyciężony jest lepszy od zwycięzcy. Pięknie dziękuję.
Wojciechowi Piotrowi Kwiatkowi bardzo dziękujemy. Dwa dni temu profesor Witold Kierzyn obchodził urodziny, skończył 97 lat. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana profesora. W studio Bogusław Szostkiewicz, który często miał takie bezpośrednie informacje od profesora Witolda Kierzyna. Czy dziś też?
Tak, tak. 97. rocznica i z tej okazji odpaliliśmy stronę fundacji profesora Witolda Kierzyna. Tak się składa, że jestem prezesem tej fundacji. To jest fundacja, która powstała pół roku temu, a teraz odpaliliśmy stronę i fundacja, pełne brzmienie, Fundacja Marki Polskiej imieniem profesora Witolda Kierzyna. Ponieważ profesor Kierzyn napisał taki artykuł o marce polskiej, o znaku jakościowym i postanowiliśmy tak zatytułować tą naszą fundację. Będziemy robili wszystko, żeby bronić marki polskiej i ją upowszechniać, a dorobek profesora nas do tego upoważnia.
A co słychać u profesora?
W dobrym zdrowiu, czeka na stulecie i potem jeszcze, myślę, na dalsze lata. Myślę, że będzie w dalszym ciągu owocnie pracował, bo jest w dobrej formie.
To teraz o książce, którą Bogusław Szostkiewicz przyniósł do studia.
Dwa dni temu chyba była rocznica rozpoczęcia rozmów okrągłostołowych. Tak sobie pomyślałem, że ta książka będzie doskonała właśnie na tę okazję, ponieważ zawiera pewną myśl, którą często sobie przypominam i dla której warto przeczytać tą książkę. Mianowicie jest to książka Lampart, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Jedna z książek w kanonie literatury XX wieku, jedna z najwybitniejszych książek. Autor w sumie napisał tą jedną powieść i opowiadania. Najpierw krótka notka o Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pisarz włoski, urodzony w 1896 roku, zmarł w Rzymie w 1957. Pochodził ze starej arystokratycznej rodziny sycylijskiej. Przypuszcza się, że jego jedyna powieść Lampart powstała między 1955 a 56 rokiem, a ukończona została tuż przed śmiercią pisarza. Wydana w 58 roku od razu uzyskała olbrzymią popularność. Jest to znakomita powieść, taka tradycyjna, ale fantastycznie napisana i myślę, że to jest właśnie ta przyjemność, że pisarz ma tak doskonały styl, że mamy przyjemność obcowania z taką powieścią. Chciałbym tutaj przeczytać ten fragment, który jakby uzasadnia te wszystkie takie gorące pochwały. Księciu stanęła przed oczami jedna z tych nieoczekiwanych wizji, która miewała dosyć często. Krwawa wojenna potyczka, strzały z muszkietu i jego Tancredi na ziemi z wyprutymi wnętrznościami, jak ów nieszczęsny żołnierz. Oszalałeś, mój synu. Jak możesz połączyć się do tych ludzi? Z tymi ludźmi to mafia i banda oszustów. Kto nosi nazwisko Falconeri, powinien być z nami, z królem. Niebieskie oczy znowu zaczęły się uśmiechać. Z królem oczywiście, ale z którym królem? Chłopak wpadł nagle w jeden z tych nastrojów krańcowej powagi, które czyniły go tak dalekim i zarazem tak drogim. Jeśli nas tam nie będzie, oni ogłoszą republikę. Jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi zmienić. Rozumiesz? Uściskał wuja z pewnym wzruszeniem. Do niedługiego zobaczenia. Wrócę z trójkolorowym sztandarem. Książę zszedł przez salony, w których pod jego ciężkimi krokiem drżały w oknach szyby. Dom był pogodny jasny, pięknie urządzony, a co najważniejsze, należał do niego. Schodząc ze schodów nagle zrozumiał. Jeśli chcemy, żeby wszystko pozostało tak, jak jest, Tancredi był wielkim człowiekiem. Zawsze go za takiego uważałem. Myślę, że to zdanie... Są książki, które warto przeczytać dla jednego zdania. Taką właśnie jak to zdanie, które... Proszę zapamiętać, jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi zmienić. To tak jak... Na przykład z książką Fitzgeralda Scotta, którą często przywołuję, pierwsze zdanie w powieści jego, tej najsłynniejszej, Wielki Gatsby, której autor rozpoczyna od tego, że ojciec zawsze mi mówił, że kiedy będziesz oceniał innych ludzi, pamiętaj, że nie wszyscy mieli takie szanse jak ty. Także po to się właśnie czyta książki, żeby trafić na taką myśl i żeby zrozumieć pewne rzeczy, które są nam tutaj dane.
Czy w lutym nadal by działa stoisko z książkami przy ulicy Chmielnej?
Jak najbardziej. No walczymy o to, żeby tej głupoty było jak najmniej w Polsce i żeby te książki były ciągle, żeby ludzie czytali. I muszę powiedzieć, że jestem pełen optymizmu, ponieważ wracają czytelnicy, mają... A wybór książek jest znakomity.
I tam można spotkać Bogusława Szostkiewicza. Oczywiście też można go spotkać na jarmarku wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Jest godzina 9:01.
Czas na przegląd prasy.
Proszę Państwa, zbliżają się wakacje. Jak Państwo mi nie wierzą, to ja to udowodnię. Jak się zbliżają wakacje, to zawsze w prasie powracają takie rozrywkowo-ogórkowe tematy i w Rzeczpospolitej właśnie powrócił Wielka Tajemnica Krzysztofa Kolumba. Tak, to znów jest kolejny artykuł, bardzo zresztą ciekawie napisany przez pana Pawła Łapkowskiego o tym, że Krzysztof Kolumb miał być synem polskiego króla Władysława Warneńczyka, który oczywiście przeżył bitwę pod Warną. Kiedyś miałem przyjemność oglądać akta Mariana Szumlakowskiego, polskiego konsula w Hiszpanii w czasie II wojny światowej, który później po wojnie przez wiele lat zbierał właśnie na wyspach śródziemnomorskich i atlantyckich różne ślady, które miały też o tym świadczyć. To jest taki piękny polski sen, ale może coś w tym jest. Tyle w Rzeczpospolitej. Zwrócono mi uwagę, że jestem zgryźliwy, więc postaram się nie być zgryźliwy, chociaż czasem trudno, jak się czyta wywiady z politykami albo z aspirantami do polityki. Otóż Robert Mazurek, człowiek, jak wiadomo, okrutny, ponieważ pozwala ludziom pokazywać się, jacy naprawdę są, zrobił wywiad z panem profesorem Robertem Gwiazdowskim, który teraz aspiruje, żeby stworzyć kolejną nową partię. Tytuł jest: pensja premiera nie wystarczyłaby mi na alimenty. To rozumiem jest tak, żeby zachęcić do siebie wyborców. Jest tutaj mowa, cała masa różnych rzeczy. Bohater wywiadu jest fajny. Bohater wywiadu nie będzie mówił, że nie będzie okradał, tylko że będzie okradał mniej. Lubi seks, to też jest cytat. Lubi wino, ale tylko czerwone. Niewiele, tylko szczerze mówiąc byłem w stanie wyciągnąć, po co właściwie pan profesor idzie do polityki, ale na pewno są temu jakieś istotne powody. Zaglądam na portal wnp.pl. Tutaj jest informacja od ambasadorzy USA. Ostrzegają, Nord Stream 2 zwiększy naciski Rosji na Unię Europejską. Gazociąg Nord Stream 2 znacząco zwiększy rosyjskie zdolności wywierania nacisku na Unię. Ostrzegają w czwartek ambasadorzy USA w Niemczech, Danii i Unii. Oceniają, że taki scenariusz nie jest niebezpieczny dla wspólnoty oraz Zachodu. A tymczasem pani kanclerz Angela Merkel powiedziała wczoraj na spotkaniu z politykami Grupy Wyszehradzkiej, że Rosja już w czasie zimnej wojny była źródłem gazu i nadal będzie. Chodzi tylko o to, żeby zapewnić na przykład bezpieczeństwo Ukrainie. Widać, że pani kanclerz z jednej strony trzyma się twardo tej niemieckiej racji stanu, która polega na współpracy z Rosją zawsze i wszędzie, jeżeli tylko się da, a z drugiej strony też widzi te głosy krytyczne, które również pojawiają się w Niemczech. Jeśli chodzi o te sprawy energetyczne, ekologiczne, to jest sobie taka urocza, ale kuriozalna jednak historia, która jest powtarzana przez niemieckie media. Zaglądam do Junge Freiheit. Otóż jest, proszę Państwa, taka nastoletnia Szwedka, która nazywa się Greta Thunberg. No i Greta Thunberg co jakiś czas przeprowadza takie akcje, że wzywa publicznie Niemcy, żeby zrezygnowali z węgla, jakieś organizuje demonstracje, zamiast chodzić do szkoły właśnie gdzieś demonstruje. Stała się, proszę Państwa, podobno w ogóle taką idolką światowej ekologicznej opinii publicznej. To jest bardzo dobry pomysł na to, jak nie chodzić do szkoły, wystarczy zająć się walką z globalnym ociepleniem i walką o klimat. Jeśli chodzi o poważne polemiki dotyczące spraw energetyczno-ekologicznych, to demokraci proponują Green New Deal, który ma ocalić światowy klimat i zmienić też politykę energetyczną Ameryki. Republikanie twierdzą, że to będzie Crazy New Deal, który doprowadzi do katastrofy. Taka polemika jest na stronach Fox News. Od razu jeszcze jedną rzecz sprostuję, bo wczoraj w ferworze powiedziałem podobno, tak mi ktoś zwrócił uwagę, że pani Aleksandra Ocasio-Cortez jest republikanką, oczywiście jest demokratką tak lewicową, że aż socjalistką, jeśli się pomyliłem, to przepraszam. Jeszcze taka jedna tutaj ciekawostka z Niemiec, proszę państwa. Otóż Szkoci wygrywają ze Szwabami, nie ze Szwabami jako pejoratywnie pojętymi Niemcami, tylko ze Szwabami, ze Szwabi. Mianowicie jest sobie w niemieckiej Szwabii taka gorzelnia, nazywa się Waldhornbrennerei i tam robiono whisky, które nazywa się Glenbuchenbach. No i Szkockie Stowarzyszenie Producentów Whisky zaprotestowało, poszło do niemieckiego sądu, powiedziało, że przedrostek Glen, to jest pierwotnie słowo oznaczające dolinę, to jest w nazwach szkockiej whisky i Niemcy nie mają prawa tego używać. Niemiecki sąd przyznał rację Szkotom, Szkocja górą. Czy jeszcze mamy chwilę czasu, czy już musimy kończyć? Jeżeli jeszcze mamy chwilę czasu, proszę państwa, to zajrzymy na stronę. Aha, po pierwsze zajrzymy na strony Politico, a tam jest taki artykuł o tym, że Paryż wezwał swojego ambasadora w Rzymie do opuszczenia Włoch. Ostatni raz takie coś się zdarzyło w 1940, kiedy Italia wydała Francji wojnę. Widać, że te stosunki między Włochami, rządem włoskim a rządem francuskim, a może po prostu między Matteo Salvinim a Emmanuelem Macronem są naprawdę coraz mocniejsze. Na stronach BBC, proszę państwa, coś azjatyckiego, coś z dalekiej Tajlandii, żebyśmy się też trochę ucieszyli z życia wyższych sfer. Otóż jest, proszę państwa, księżniczka Ubolratana, to jest członek tajlandzkiej rodziny królewskiej. Księżniczka Ubolratana, jak piszą tutaj, ma aż 67 lat, aż albo tyle, ale na tym zdjęciu, które podobno jest sprzed kilku lat, wygląda dużo, dużo młodziej i wbrew zasadom chce bezpośrednio wkroczyć w politykę, chce zostać premierem. No cóż, pewnie wielu Tajlandczyków też by chciało, żeby zostało premierem. Zobaczymy. Na stronach Ośrodka Studiów Wschodnich w związku z przyszłotygodniową konferencją w Warszawie analiza Witolda Rotkiewicza, jednego z najważniejszych analityków tego ośrodka. Rosja wobec Iranu. Na czym polegają tutaj te relacje rosyjsko-irańskie? Czy rzeczywiście Iran jest tutaj tym rosyjskim agentem na środkowym i Bliskim Wschodzie? Kto tutaj kim gra i dlaczego?
To jeszcze trzeba dodać, że na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jest informacja, że Kazimierz Kujda, czyli szef NFOŚ-u, widnieje w jawnym już inwentarzu IPN-u jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard, który współpracę miał rozpocząć w 1979 roku. W Siedlcach jest też odpowiedź pana Kazimierza Kujdy, że w związku z medialnymi spekulacjami i pytaniami dziennikarzy, w których sugeruje się, że byłem tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL, oświadczam, że nigdy nie podjąłem z SB współpracy, która prowadziła do krzywdzenia kogokolwiek lub naruszania czyichś dóbr. W szczególności nigdy nie podjąłem, nie prowadziłem działań polegających na donosach czy ujawnianiu informacji o osobach trzecich. Przyznaję natomiast, że w latach młodości, w okresie studenckim, przy okazji ubiegania się o paszport na wyjazd do tak zwanych krajów kapitalistycznych w zachodniej Europie, mogłem podpisać jakieś dokumenty podsunięte mi w trakcie prowadzonych ze mną rozmów i pouczeń. Mam świadomość, że był to mój wielki błąd, którego popełnić w żadnym razie nie powinienem. Kujda wyjaśnia, że jedną z podróży organizowaną przez Biuro Współpracy z Zagranicą Politechniki Warszawskiej, wyjazd do Wiednia odbył w 1981 roku, krótko przed stanem wojennym. Po powrocie do kraju w lipcu 1982 roku złożyłem sprawozdanie z pobytu w stolicy Austrii, natomiast podczas oddawania paszportu przy ulicy Kruczej w Warszawie, co było wówczas obowiązkiem, zostałem przesłuchany oraz przedstawiłem pisemne wyjaśnienie dotyczące pobytu w Wiedniu. O tym piszą gazety.
To może, żebyśmy jednak zakończyli o tych bohaterach, co do których nie ma żadnych wątpliwości, to podajmy informację, że Jan Olszewski ponownie jest w szpitalu. Premier trafił do szpitala przed kilkoma dniami, stracił przytomność i nadal nie ma z nim kontaktu.
I teraz na chwilę zapukamy do Dublina. Czy w studiu Dublin jest już Tomasz Wybranowski?
Dzień dobry, Krzysztof. I oczywiście, że jesteśmy zwarci i gotowi.
I za chwilę...
To studio Dublin.
Za chwilę studio Dublin na antenie Radia Wnet w Radiu Dwóch Stolic. Poranek zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. I na zakończenie Poranka Wnet, życząc Państwu dobrego piątku, zapraszam jutro na Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Będzie nowe wydanie Kuriera Wnet. Świeże, prosto z drukarni.